Tytuł rozważania mamy na tablicy, na ekranie. Dusza nasza oczekuje Pana. I chciałem się z Wami podzielić tym psalmem. Tak jak Wam mówiłem, w wakacje rozważam w ramach cichego czasu psalmy. Wczoraj na przykład wspólnie rozważaliśmy w Narewce psalm 44. Psalm 44, niesamowity psalm, który mówi o tęsknocie za Bogiem żywym, tęsknocie za dawną chwałą, o której świadectwo składali ojcowie. Myślę, że jak Bóg pozwoli, to rozważymy ten psalm przy jakiejś najbliższej okazji. Ale dzisiaj chciałem podzielić się z nami psalmem 33. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli do pierwszych trzech wersetów. Pierwsze trzy wersety. Jaką tam atmosferę znajdziemy w tych pierwszych trzech wersetach? Myślę, że jest to niezwykle radosna atmosfera. My byśmy powiedzieli nawet, że może za radosna, ale broń Boże, nie jest za radosna, ponieważ to, co tu jest opisane, to jak mówi psalmista, to przystoi świętym. Przystoi. A więc nie ma w tym nic nienależytego. Przeczytajmy. Psalm 33, wersety od 1 do 3. Radujcie się w Panu sprawiedliwi, a prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie, śpiewajcie Mu pieśń nową i grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. A więc psalmista ma powód, by tak mówić. Wprowadza nas w tą atmosferę. Zaraz się dowiemy czemu, tak? No bo oczywiście jest powód i werset czwarty, zobaczcie, zaczyna się bo. Bo. Ale popatrzmy właśnie, o jakiej on tutaj atmosferze mówi. Pamiętacie w psalmie 42, jak mówiliśmy, jakie sobie wspomnienie zachował psalmista? Z tego, jak wyglądała społeczność, kiedy szedł z pielgrzymką do świątyni i że to był taki kolorowy, radosny, powiedzielibyśmy różnobarwny tłum ludzi, którzy w zachwycie zmierzali do świątyni. Radośni, tacy uniesieni w duchu, tacy nastrojeni do tego, żeby oddać Bogu chwałę. Wiemy z zapisów historycznych, że ta muzyka, te hymny, one rozbrzmiewały i było je słychać z daleka, zanim się człowiek jeszcze zbliżył do Jerozolimy, może zanim ją zobaczył, na przykład jak szedł od Jerycha i szedł pod górę, dopiero tam jest Góra Oliwna i potem schodził, to już słyszał, jak świątynia śpiewa. I w takiej atmosferze oni szli, psalmista sobie zachował w pamięci tę radosną atmosferę, tę świąteczną atmosferę, młodzieńcy, starcy. Wyobraźmy sobie po prostu te strumienie spływające ze wszystkich stron, te drogi dochodzące do Jerozolimy, jak oni zmierzają, aby oddać Bogu chwałę. I tutaj czytamy w wersecie pierwszym, to radujcie się, to jest tak naprawdę krzyczcie z radości, krzyczcie w triumfie Panu sprawiedliwi. A więc to wiecie, to nie tylko był śpiew, ale to były okrzyki rzeczywiście. Jak pojedziemy do Jerozolimy, zobaczymy, że ich ta pobożność jest taka, że oni wykrzykują, ręce wyrzucają do góry. A więc jest taka ekspresja. I mówi psalmista, bo prawym przystoi chwała, czyli sprawiedliwym przystoi śpiewanie hymnów pochwalnych. Prawda? Przystoi, czyli jest odpowiednie, piękne, urodziwe. I to jest coś, czym się dzieli z nami psalmista i potem wzywa, dziękujcie mu na cytrze, grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie, czyli jakby zwraca się do zespołu, którego dzisiaj nie ma, do muzyków. Mówi, grajcie z całego serca. Tak jakbyśmy siebie nawzajem dzisiaj zachęcali, bracia, siostry, zaśpiewajmy tak z głębi serca. I zobaczcie, ciekawa sprawa jest, śpiewajcie mu pieśń nową. Bracia, siostry, mamy swoje ulubione pieśni. To jest dobre. Dobre hymny wytrzymują próbę czasu. Ale psalmista mówi, śpiewajcie mu pieśń nową. I ciekawa jest też sprawa, że w Księdze Apokalipsy czytamy, że będą śpiewali Bogu nową pieśń. Również nową pieśń. Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. I teraz czemu? Wiecie, podoba mi się ten fragment bardzo. Od 4 do 11 wersetu. I chciałbym, żebyśmy go przeczytali z uwagą. I ciekaw jestem, z jakim wam fragmentem skojarzy się właśnie ten fragment. Taki zróbmy sobie konkurs biblijny. Dokąd was niosą te słowa? Ja od razu sobie skojarzyłem z jednym rozdziałem, sobie nawet zapisałem tutaj na marginesie. Cóż to jest za księga, ja wam nie powiem. A ciekaw jestem bardzo waszych typów. Przeczytajmy od 4 do 11. Bo słowo Pana jest prawe. Wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, a pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe ich wojsko. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło, a Pan unicestwi plan narodów, niwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. No to bardzo proszę, najpierw powiedzmy sobie, z czym nam to się kojarzy? Jak? Dobrze, stworzenie ziemi. Rzeczywiście to jest odniesienie do opisu stworzenia ziemi, a więc też można by powiedzieć, że ta bojaźń, ona jest, powinna być wynikiem tego, że my wiemy, z kim my się zadajemy, że to jest Bóg, Stwórca Wszechmogący, który uczynił to wszystko, ten świat, który nas otacza i to, gdzie my żyjemy. Z jakim jeszcze opisem biblijnym wam się to kojarzy? Miejscem, konkretnie, księgą, rozdziałem. Bardzo proszę. Proszę? A z objawieniem z czym? Czyli generalnie z atmosferą objawienia księgi, tak? Mhm. Tak, dobrze. Myślę, że rzeczywiście może się to kojarzyć z księgą objawienia. Zanim ja podam swój typ, chciałbym, żebyśmy krótko rozważyli parę myśli, które tutaj są ukazane. Przede wszystkim werset 4. Słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Wiecie, takim podstawowym błędem, jaki człowiek popełnia rozważając Słowo Boże, to jest przykładanie do Boga ludzkiej miary. Czasami, kiedy widzimy, że Bóg coś czyni, na przykład kiedy nakazuje Izraelowi wybicie do końca jakiegoś narodu, to myślimy sobie czasami, jaki Bóg był krwawy. Ale podstawową rzeczą, czy bezwzględną, ale podstawową rzeczą, o której musimy pamiętać, rozważając Słowo Boże, to to, że Bóg jest prawy za każdym razem, kiedy coś czyni. Jego wyroki są po prostu czyste, są wolne od złych intencji, od gniewu, który byłby niesprawiedliwy, od gniewu, który byłby grzeszny. Bóg jest czysty w swoim działaniu, w zamysłach, przede wszystkim też pełen miłości, sprawiedliwości, ale miłości. I wiecie, nie wolno nam o tym zapomnieć, również, a może przede wszystkim, kiedy czytamy Stary Testament. Ludzie tak często powtarzają, że Bóg Starego Testamentu to Bóg bezwzględny, to Bóg, który wyniszcza narody, to tam się leje krew, po prostu jakieś eksterminacje się dokonują. Bardzo lubię Księgę Jonasza. Tam Jonasz, dlaczego nie chce iść do Niniwy? Dlaczego Jonasz nie chce iść do Niniwy? Bo mówi, ja wiedziałem, że ty jesteś Bóg miłościwy, litościwy, nieskory do gniewu, że jak będą pokutować, to ty im wybaczysz. Nie wolno nam zapomnieć, Bóg wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, to jest Bóg prawy, Jego słowo jest prawe. Wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Bóg nigdy czegoś nie rozpoczyna i tego nie porzuca. Bracie, siostro, my, tak? Jeżeli On zbawił nas, nawrócił nas, otworzył nam oczy. To nie po to, by nas porzucić. On uczynił to, żeby nas doprowadzić do domu, doprowadzić nas do siebie. Rozpoczął jakieś dzieło i On je skończy. Słowo Boże zawiera wiele takich obietnic. Będzie je też pełnił w was aż do dnia powtórnego przyjścia. Bóg nie porzuca swojego dzieła, nie porzuca swoich dzieci. Ojciec i matka choćby cię porzucili, ja cię jednak co? Przygarnę. Czytamy w Bożym Słowie. A więc Bóg jest też wierny. Wszystkie Jego dzieła dokonane są w wierności. I czytamy właśnie, On miłuje sprawiedliwość i prawo. I zobaczcie, co Bóg przynosi na ziemię. Pełna jest ziemia czego? Sądu Jego? Nie. Pełna jest ziemia łaski Jego. Ziemia jest pełna łaski Jego. I nawet jak patrzymy, słuchajcie, na Stary... Przecież to są słowa Starego Testamentu. Kiedy patrzymy na Stary Testament, to nawet gdy widzimy te straszne historie, to musimy sobie powiedzieć, nie wiem może czemu to się wydarzyło, ale jedno wiem. Ziemia to jest pełna łaski Bożej. Łaski Bożej. Rozmawialiśmy sobie z pewnymi osobami o tym, wiecie, my żyjemy w epoce Ducha Świętego. W Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany. Nie tylko, wiecie, jest w wybranych osobach, w królach, prorokach. Często to było tylko na czas określony, do określonej misji. Został wylany na wierzących. Wierzący są świątynią Ducha Świętego. Myślicie, że to nie ma wpływu na ziemię, na oblicze ziemi? A ma. Ogromne. A teraz sobie wyobraźmy, że wszystkie te źródła światła pogasimy. Co by się stało? Jak wyglądałby świat bez obecności Kościoła? Jak wyglądałby świat bez obecności Bożych ludzi, którzy żyją po Bożemu, są jak sól, która konserwuje ziemię i zabezpiecza ją przed zepsuciem? Jak wyglądałby świat? Danusia Nazaruk na ostatniej lekcji biblijnej, kiedy opowiadała właśnie o, między innymi mówiliśmy królestwo światłości, królestwo ciemności, przeciwstawiliśmy te dwa królestwa sobie. Czytała pewne świadectwo pewnego człowieka, który był bokserem i on opisywał, jak w wyniku jakiegoś wypadku, nie wiem, czy walki, czy jakiegoś zajścia, umierał. I opisuje to miejsce niewyobrażalnej ciemności. I mówi, ja wiedziałem, że są blisko mnie ludzie. On mówi, to było jak... Ja rozumiałem, że to było piekło. I to była taka ciemność, że nie widziałem swojej ręki. I wiedziałem, czułem, że tu są obok mnie ludzie, ale nie widziałem ich, bo ja nawet nie widziałem swojej ręki. Całkowita ciemność. My nie znamy świata w całkowitej ciemności. Gwiazdy nam świecą. Lampy nam świecą. W pokoju dioda nam świeci. Jak jest okno otwarte, jaka to ciemność? To nie jest całkowita ciemność. A co by się stało? I co się stanie? Słuchajcie, a będzie taki dzień, Biblia mówi, że ten, który powstrzymuje, kiedyś zejdzie z pola. Co się wtedy stanie? Co zaleje świat, kiedy Duch Święty przestanie wykonywać tą pracę, którą wykonuje teraz? Co się stanie? To będzie ciemność. I myślę, że te wszystkie narody, których mówi Stary Testament, które zostały zgładzone w Starym Testamencie, to były narody, w których była całkowita ciemność. I ten poziom bezprawia i zepsucia był tak wielki, my nie jesteśmy w stanie nikogo osądzić, ale Bóg, który jest wierny, który jest czysty w swoich motywacjach, który jest Bogiem łaski, osądził ten naród i nie było innego werdyktu. I nie było innego werdyktu. I to była łaska dla ziemi. Łaska dla Bożego stworzenia, które wzdycha i jęczy z powodu grzechu na świecie. Chwała Bogu, że to Bóg sprawuje władzę nad ziemią, a nie ludzie. Dobrze, i czytamy, że ziemia jest pełna łaski Pana. I potem jest właśnie mowa o tym, że co zostało uczynione słowem Pana, a więc Bóg rozkazał i zostało stworzone to, co widzimy dookoła nas. Jest powiedziane, On rzekł i stało się, On rozkazał i powstało, powstało. I wiecie, co jest niesamowite? Że On o to wszystko dba nadal. I teraz chciałbym wam powiedzieć, z czym mi się kojarzy ten fragment. Z Joba z 38 rozdziałem. Otwórzmy, co? Joba 38 rozdział. Dawno już studiowaliśmy księgę Joba, ale wróćmy do tego rozdziału, bo on jest piękny. Ta pieśń, gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, ona nie jest przypadkowa, bo ona też jest pełna zachwytu nad Bogiem, który jest obecny, jest zainteresowany. On, słuchajcie, powstrzymuje zło na tym świecie. Gdyby tego nie robił, ten świat byłby straszny. Byłby straszny. Przeczytajmy ten rozdział 38. On trochę ma tych wersetów, ale to jest piękny obraz. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, kiedy go czytam. A więc Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? No tam Job po prostu wylewał tam, co było w jego sercu. Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, o tym mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Wiecie, my patrzymy na ziemię, ale nawet nie zastanawiamy się, jakie prawa fizyki tu działają. To wszystko jest tak niezwykłym stworzeniem, że to działa, kręci się ustawicznie. Nie rozbija, nie wylatuje, można powiedzieć, z orbity. Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy, na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży, kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniąc się wyszło z łona? Gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej, i tu zatrzymają się twe wzdęte fale. Czy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strąceni, aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwy jak odzienie, aby bezbożni byli pozbawieni światła, a podniesione ramię zostało złamane? Czy dotarłeś aż do źródeł morza, przechadzałeś się po dnie toni? Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci, widziałeś bramy mroku? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeżeli to wszystko wiesz, którędy prowadzi droga tam, gdzie przebywa światłość? A gdzie jest miejsce ciemności, abyś ją zaprowadził do jej obszaru i mógł rozpoznać ścieżki do jej domu? Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy, wielka jest liczba twoich dni. Czy dotarłeś aż do składów śniegu, albo widziałeś skład gradu, który przechowuje na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Którędy prowadzi droga tam, gdzie się dzieli światłość, skąd wiatr wschodni rozchodzi się po ziemi? Kto wyrąbał chodnik dla ulewy i wyznaczył drogę piorunowi, aby zesłać deszcz na ziemię niezamieszkaną, na pustynię bezludną, aby obficie nawodnić miejsca puste i opuszczone, rozkrzewić zieloną trawę? Zwróćcie uwagę, jaką Bóg ma troskę i jak obficie podlewa tę ziemię, prawda? Ta łaska Boża. Czy deszcz ma ojca, a kto zrodził krople rosy? Z czyjego łona wychodzi mróz, a kto zrodził szron niebieski? Wody twardnieją jak kamień, powierzchnia toni tężeje. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedzicę z jej młodymi? Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie, oto jesteśmy? Kto nadał wałom obłoku wróżebne znaczenie, albo kto łunie niebieskiej wymowę proroczą? Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebieskie, gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie? Czy ty dostarczasz łupu dla lwicy i zaspokajasz głód lwiąt, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w gęstwinie na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą, czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu? Niesamowity obraz. Bóg, który nie tylko to stworzył, ale dopilnowuje tego i troszczy się o to. Przykucają, by ich młode przebić się mogły i pozbywają się swych bólów, a gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą i już nie wracają do nich. Kto wypuścił wolno dzikiego osła i kto rozwiązał pęta muła, któremu przeznaczyłem step na dom, a słoną krainę na mieszkanie? Kpi sobie ze zgiełku miasta, nie słyszy wrzasku poganiacza. Przebiega góry za paszą, szukając wszelkiej zieleni. Czy zechce ci służyć bawu, albo czy przynocuje u twego żłobu? Czy możesz powrozem przywiązać bawoła do bruzdy, albo czy będzie bronował za tobą zagony? Czy na nim polegasz, że ma dużo siły i chcesz mu powierzyć swój trud? Czy możesz mu zawierzyć, że zwiezie ci zbiory i sprowadzi je do twojego gumna? Strusica radośnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra bociana? Znosi ona na ziemi swoje jaja i wygrzewa je w piasku, a nie pamięta o tym, że może je zgnieść nogą, a dzikie zwierzę je zdeptać. Twardo postępuje ze swymi młodymi, jakby nie były jej. Nie martwi się, że jej trud jest daremny, gdyż Bóg pozbawił ją mądrości, nie udzielił jej rozumu. Gdy spłoszona unosi się wysoko, szydzi z konia jego jeźdźca. Czy ty dajesz koniowi siłę, odziewasz jego kark w grzywę? Czy każesz mu podskakiwać jak szarańcza? Jego dumne rżenie sieje postrach. Drże kopytami ziemię, dumny ze swojej siły, wybiega na spotkanie zbrojnych, drwi z trwogi i nie lęka się i nie ustępuje przed mieczem. Nad nim chrzęści kołczan, błyszczy oszczep i dzida. Wśród zgiełku i hałasu pochłania przestrzeń i na głos trąby nie ustoi spokojnie. Ilekroć zabrzmi trąba, zarży i z daleka wyczuwa bitwę, gromki głos dowódców i okrzyk wojenny. Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na jeglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru, jego oczy patrzą daleko. Jego pisklęta chciwie piją krew, a jest wszędzie tam, gdzie są zabici. Bóg mówi, ja nad tym wszystkim czuwam. Z troską. I jak czytamy dalej w psalmie 33, kiedy trzeba, unicestwiam plany narodów. Bo gdyby się zrealizowały, co by się stało? O, chwała Bogu, że On po prostu panuje i czuwa nad swoim stworzeniem. Jest powiedziane, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I potem jest powiedziane, wniwecz obrócił zamysły ludów. Bracie, siostro, werset 11. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Jeżeli my naprawdę zaufaliśmy Bogu i modlimy się każdego dnia, Panie, niech się dzieje Twoja wola. Proszę weź moje życie, użyj tak, jak chcesz. W czym mnie dzisiaj widzisz? Poślij mnie to, co chcesz, abym czynił. To posłuchajcie, Pan unicestwia narody, ale plany narodów, ale Jego plan trwa z pokolenia w pokolenie. Nawet jeżeli autor mówi jednego z psalmów, że nasze życie jest na szerokość ręki, dłoni, to realizuje się Boży plan. Pomyśl o tym dzisiaj, kiedy być może jesteś w sytuacji, w której po prostu mówisz, wszystko się sprzysiężyło przeciwko mnie. Nawet tak nie mów. ponieważ plan Pana trwa na wieki, z pokolenia w pokolenie. Więc nie ulegaj strachowi, nie poddawaj się, nie pozwól, aby strach ogarnął ciebie. Czytaj ten psalm, jest piękny. I zobaczcie, od wersetu 12 do 14 jest kolejny powód, byśmy naprawdę śpiewali Bogu z radością. Byśmy naprawdę wznosili, mówicie, taką pieśń z całego serca. Psalmista mówi, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Słuchajcie, ziemia jest pełna łaski Jego, ale jeszcze ponad to jest błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. I Bóg to czyni. Kiedy był Izrael, to Bóg w szczególny sposób błogosławił Izraela. Czemu? Żeby wszyscy wiedzieli, że tak, ziemia jest pełna łaski Jego, ale jeszcze ponad to jest błogosławieństwo dla Jego ludu. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. I potem psalmista mówi taką rzecz. Tak, Pan się troszczy o wszystkich. Zobaczcie, Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Pan Jezus powiedział, bądźcie doskonali w miłości, jak Ojciec mój jest, który sprawia, że słońce wschodzi dla jakich? Sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Deszcz pada dla kogo? Prawda? Nie jest tak, że mieszkasz na osiedlu i tylko na twoją działkę pada deszcz, a wszędzie, gdzie indziej jest sucho. Nie, po prostu Pan podlewa całą ziemię. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Czemu? Bo On ich powołał do życia. On ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. I znowu, słuchajcie, to nie jest postawa takiego policjanta, który stoi i czeka. A, błąd i kara. A, wykroczenie i mandat. Nie. Tutaj jest powiedziane, że On uważa na wszystkie czyny ich i widzimy tutaj troskę. Troskę Boga. Bardzo mi się nie podoba, kiedy słyszę, że ludzie mówią, że Bóg byłby sprawiedliwy, gdyby zniszczył tę ziemię. Nie, nie przykładajmy do Boga swojej miary. Bóg stworzył świat i kiedy ten upadł, to Bóg nie zrezygnował z niego. Czemu? Bo plan Jego trwa na wieki. Dlatego wdrożył plan ratunkowy, aby zbawić. Nawet nie jest powiedziane człowieka, aby zbawić świat jest powiedziane. Dla niektórych to nie pasuje. Jak to zbawić świat? Aby zbawić świat, mówi Słowo Boże. A więc Bóg ma troskę o cały świat, ale błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Czy tak się czujemy? Czy tak się czujemy? Czy możesz powiedzieć, tak, czuję się szczególnie wyróżniony i wybrany, że należy do Pana. Tak, naprawdę czuję się szczęśliwy i spełniony z tego powodu. Jak wyglądało moje życie wcześniej? I zobaczcie wersety 16 i 17. Psalmista przypomina, wcale nielicznemu wojsku nasz król zawdzięcza swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Czemu? Bo koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Słuchajcie, komu zawdzięczamy nasze zwycięstwo i komu ocalenie? Oto odpowiedź jest w wersecie 18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. I więcej. Słuchajcie, nie byłoby to kompletne, gdyby nie było dalszej części tego zdania. Nad tymi, którzy się spodziewają Jego łaski, czyli nad tymi, którzy oczekują Jego łaski, którzy w tych wszystkich sytuacjach mówią, Panie, ale ja oczekuję, że to Ty zadziałasz. I że to Ty odmienisz tę sytuację, że to Ty, Panie, że Ty mnie zbawisz, Ty mnie uratujesz. Zobaczcie, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Chwała Bogu, że Pan z taką troską patrzy na nas. No dla niektórych to jest powód strachu, kiedy żyją w grzechu. No źle, że to oko Pana jest wtedy otwarte, prawda? Ale ten, co jest powiedziane, radujcie się w Panu sprawiedliwie, więc sprawiedliwy się cieszy, że Pan patrzy ustawicznie, Pan patrzy z troską, Pan patrzy przychylnie, Jego plan się realizuje, a On unicestwia i unicestwił plany narodów. I słuchajcie, 20, 21, 22 werset. To powinno być nasze dzisiaj wspólne wyznanie. Bo do tego właśnie prowadzi psalmista tych, którzy słuchają tego psalmu. Dlatego właśnie dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. To wiecie, jest jak deszcz na wyschniętą ziemię. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Pamiętacie? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy dojrzewa w Twojej słabości. Oczekuj mnie i wzywaj mnie. Nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz zawstydzony. Tę drogę przeszedł psalmista, kiedy to odkrył, przychodzi i mówi: radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawi przystoi im chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie, śpiewajcie Mu pieśń nową, bo macie Boga żywego. On jest nad wami, jest przychylny, pełen dobroci i łaski. Jest niezawodny. Oj, dobra wiadomość. Świetny psalm. Chwała Bogu. Amen.